Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Hadbol.
Kamil Bury. Prawo Wilka.
Dziadku, opowiedz nam o końcu świata.
Słyszeliście to już tyle razy.
Dziadku, prosimy.
Zasepleniła Zosia, najmłodsza z wesołej gromadki. No dobrze, niech będzie. Dziadek sięgnął po...
Nabitą zawczasu fajkę leżącą na stoliku się zreflektował, odchrząknął, czym uciszył dzieci i rozpoczął opowieść. Dawno, dawno temu świat poszedł do przodu. Ludzie prześcigali się w wymyślaniu coraz to lepszych technologii. Mieliśmy telefony, dzięki którym można było rozmawiać na odległość. Ultraszybkie pociągi, zdolne dowieźć człowieka z jednego końca kraju na drugi szybciej, niż zmieniała się pora dnia.
A latające samochody?
Zainteresował się Marcel.
Samochody nie latały, od tego były samoloty. Ale kiedyś mówiłeś, że jeden samochód doleciał na Marsa.
To zupełnie inna historia, to była akcja reklamowa.
Co to jest akcja reklamowa?
Lepiej, żebyście nie wiedzieli, jeśli mamy tworzyć nowy świat. To bez reklam będzie zdecydowanie lepszy.
Niektóre rzeczy są nieuniknione, wtrącił Mieczysław, syn staruszka. Reklamy prędzej czy później znów się pojawią. Taka już ludzka natura.
Lepiej później niż wcześniej, tak z reklamami, jak i innymi pomysłami.
Dziadku, miałeś opowiadać historię,
oburzyły się dzieci.
Dobrze, dobrze,
na czym to ja?
A tak.
Świat bardzo szybko poszedł do przodu. Ciężko było nadążyć za wszystkimi odkryciami i wynalazkami. Jednak większość ludzi nie obchodziła nowa wiedza. Dobrze się czuli w swoich domach, żyli wygodnie, choć nie bez problemów, i lubili swoje życia.
Dziadek wygodnie rozparł się w swoim bujanym, wiklinowym fotelu. Drewno zaskrzypiało, zablokowane płozy poruszyły się delikatnie.
Byliśmy u szczytu rozwoju, jednak zdaje się, że zapomnieliśmy, iż na szczyt można wejść, ale wszystkie drogi ze szczytu prowadzą w dół. Dlatego, pomimo wszystkiego, co udało się osiągnąć, ludzkość dotykały liczne problemy. Głód na świecie, przemoc, rasizm, ten prawdziwy i wymyślony jedynie dla propagandy i zysku, wirusy i głupie decyzje polityczne. A jednak wciąż parliśmy do przodu. Niektórzy znosili to lepiej, inni gorzej.
Dziadek nie oczekiwał odpowiedzi. Wiedział też, że dzieci nie rozumieją wszystkich słów. Jednak słuchały, bowiem opowieści pozostały jedną z nielicznych rozrywek na świecie i żadne dziecko póki co nie ośmielało się przerywać. Media nie pomagały. Rozdmuchiwały wydarzenia i zakrzywiały rzeczywistość, byle tylko sprzedać sensacje. Choć tak naprawdę, zamiast pomagać i informować, wywoływały głównie złość, irytację i panikę.
Mieczysław pokręcił głową. Nie miał ochoty słuchać wywodów starego. Przerabiał to zbyt często i wiele go irytowało w tych opowieściach. Za to dzieciaki z całej osady, która rozrosła się wokół fortu, wciąż tu przychodziły i słuchały wpatrzone w dziadka jak w obrazek. Może to dlatego, że nikt inny nie chce opowiadać im historii, a jedynie czegoś nauczyć albo zagnać do pracy. Pomyślał i ruszył do warsztatu. Miał parę drobiazgów do naprawy.
Ludzie zapomnieli, jak żyło się dawniej. Nie wyobrażali sobie świata bez codziennych udogodnień i rozrywek,
o jakich nasi przodkowie nawet nie marzyli. Żyli z rozpędu i cały czas za czymś goniąc. Dziadek podrapał się po brodzie, zastanawiając się, o czym opowiedzieć w dalszej kolejności. Była masa rzeczy ważnych i tych zupełnie nieistotnych, lecz takich, które warto znać. Zupełnie jak z książkami. Nie da się przeczytać ich wszystkich, życie jest zbyt krótkie.
I stawia przed nami wybór, z czym się zapoznamy.
W tamtych czasach wszyscy bali się wirusów, po części słusznie, ale rządziła tym przesada. Liczne teorie spiskowe siały strach. Jedna z nich mówiła, że ocieplenie klimatu roztopi lody na obu biegunach, co spowoduje, iż do atmosfery z wiecznej zmarzliny wydostaną się wirusy, które zabiją wszystkich. Co to ocieplenie klimatu? Zapytał Jaś, szczelnie owijając się skórzaną, zbyt dużą dla małego chłopca kurtką. Co to ocieplenie klimatu? To zjawisko, pod wpływem którego na całym świecie miało zrobić się cieplej, spowodowane wypuszczaniem do atmosfery gazów cieplarnianych. A kto te gazy wypuszczał? Wmawiali nam, że to my, prości ludzie. Wymyślali ograniczenia, w biedniejszych krajach narzucali normy spalin, a wielkie korporacje i państwowi giganci mieli to w dupie i sami robili, co chcieli. Dziadek, jak wszyscy starzy ludzie, nie przebierał w słowach i mówił, co myślał, nie zważając, że niedługo słówko dupa rozprzestrzeni się wśród dzieciaków i stanie bardzo popularne, produkując masy zanieczyszczeń. I świat stał się cieplejszy? Zapytał Stefan pośród chichotu młodszych dzieciaków, po cichutku powtarzających między sobą brzydkie słowo. Nie zdążył, bo wtedy nastał jego koniec. Wybuchł wulkan? Niektóre dzieci znały już tę historię, a przynajmniej którąś jej wersję, bo dziadek za każdym razem opowiadał ją nieco inaczej. Tak, wybuchł Yellowstone, największy wulkan na Ziemi. Wyrzucił w niebo masę pyłu i popiołu, przesłaniając nam słońce. Nastała wulkaniczna zima. Na początku media starały się utrzymywać pozory normalności i zachęcały do zachowania spokoju. Oczywiście propaganda nie pomogła. Zaczęło brakować jedzenia. W ciepłych krajach ludzie mieli problemy z chłodem. Dziadek sięgnął po fajkę, odruchowo, w ogóle o tym nie myśląc, i zapalił. Bardzo szybko się okazało, że wystarczy jedna większa tragedia i człowiek z całą swoją wiedzą i kulturą cofa się do epoki kamienia łupanego. Wraca prawo silniejszego, a człowiek człowiekowi staje się wilkiem. Dziadek przerwał, zaciągnął się dymem i wypuścił go po chwili. Tytoniowa mgła otoczyła jego siwą głowę. Tak sobie myślę, że jakkolwiek nie wyglądałaby apokalipsa, skończyłoby się tak samo. Tym razem staruszek mówił bardziej do siebie niż do dzieci. Nieważne, czy meteor, wirus, kosmici, czy też wojna nuklearna. Jeśli ktoś by przeżył, zrobiłby wszystko, by żyć. Holka i wyzbycie się człowieczeństwa. To zawsze jest powrót do tego archaicznego, pierwotnego instynktu. Nieważne, jak daleko pchniemy cywilizację. Ale udało się, my wciąż żyjemy. W naszej osadzie jest dobrze. Nikt nikogo nie krzywdzi, odezwała się Zosia z przekonaniem, potrząsając małą główką z dwoma warkoczykami w kolorze dojrzałego zboża. Tak, bo minęło już trochę czasu, a człowiek mimo wszystko jest stworzeniem stadnym. I prędzej czy później dołączy do jakiejś grupy. Nam udało się przetrwać, lecz inni nie mieli tyle szczęścia, a i nam nie było lekko. Dziadku, dziadku, a jak było na początku? Na początku? Ciężko. Zaczął powoli z wahaniem, jakby miał opory przed zdradzeniem tej części historii. Podczas pierwszego roku bez plonów ludzkość oszalała. Niektórzy potrafili zabić za przeterminowaną puszkę jedzenia. Pojawił się też kanibalizm. Już wtedy ludzie łączyli się w mniejsze czy większe grupy, ale mało kto wiedział, jak rozwiązać problem głodu i braku zasilania. Przed chwilą mieliśmy internet pełen wiedzy, a potem już nic.
To prawda, że z internetu można było dowiedzieć się wszystkiego?
I tak i nie. Sieć była pełna wiedzy, ale głównie bezużytecznej. Każdy, kto kiedyś studiował, ten wie, że było ciężko znaleźć w niej jakieś konkrety i szczegóły.
Ale przecież wciąż były książki, nawet teraz mamy książki.
Mamy, ale co z tego? Książki też nie odpowiedzą na wszystkie pytania. Na przykład w książkach znajdziecie informacje, jak są zbudowane silniki i generatory. Wiedzę, z czego składają się żarówki, które emitują światło, przy którym rośliny będą się rozwijać. Ale nikt w książkach nie pisze o procesie produkcyjnym. O tym, jak wytworzyć je w domowych warunkach, albo nawet jak je zrobić, mając odpowiednie maszyny. Budowaliśmy tę oazę na ochłapach dawnej wiedzy, często metodą prób i błędów.
Ale mamy te żarówki, nazywają się lampami sodowymi. Są jeszcze LED-Grow i CLF.
Tak, dzieci, wiem, że się o tym uczycie. Ale tak naprawdę to wiedza, którą ktoś musiał zdobyć na nowo. Cała masa równie przydatnej wiedzy przepadła i raczej nieprędko powróci. Część rzeczy trzeba będzie wymyślać od początku.
Ja lubię się uczyć, wymyślę wszystko i znów będzie jak za dawnych czasów.
Dobrze, Kasiu, oby tak było. Staruszek uśmiechnął się dobrodusznie. Jednak musisz wiedzieć, że nie wszyscy myślą tak jak ty. Gdy jeszcze mieliśmy swobodny dostęp do wiedzy, większość ludzi i tak wolała oglądać śmieszne kotki w internecie, niż ją zdobywać. I muszę wam się przyznać, że ja nie byłem wyjątkiem.
Ty, dziadku?
Oczywiście starzec nie był dziadkiem ich wszystkich, ale dzieci właśnie tak do niego mówiły.
Tata mi mówił, że to dzięki tobie mamy prąd.
Po prostu miałem trochę oleju w głowie i znałem się na elektryce, nic więcej.
A mój tata mówił, że to ty założyłeś całą tę osadę.
Trochę pomogłem, odparł, wystukując popiół z fajki.
Podobno znasz tu każdy zakamarek i wszystkie urządzenia.
O, staruszek otworzył buzię w udawanym zdziwieniu. Większość znam. Faktycznie.
A jak ty tak dużo wiesz, to powiesz nam, skąd wzięły się te wszystkie kości w wąwozie?
Nie powinniście tam chodzić, powiedział raczej zrezygnowanym niż rozkazującym tonem starzec.
Rodzice będą źli. Powiedz nam, dziadku, prosimy. Pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, że ludzie czasem robią paskudne rzeczy? Tam leżą kości tych, tam leżą kości złych ludzi. A co ci ludzie zrobili złego?
Wiesz, oni dość tych historii, uciekać do rodziców. Z warsztatu wyłonił się Mieczysław.
Już wystarczy tych opowieści na dzisiaj, pora zająć się konkretną robotą dla dobra obozu. Dzieciaki rozpieszły się szybko, krzycząc i śmiejąc się. Żadne nie chciało dostać pracy od starszego wioski. Dziadek nie ruszył się z fotela. Sięgnął tylko po obdrapane pudełeczko z tytoniem i zaczął nabijać wciąż ciepłą fajkę.
Co ty sobie myślisz? Opowiadasz takie rzeczy dzieciom? Im starszy, tym głupszy. Muszą się dowiedzieć, jak wygląda prawdziwy świat. Nie możecie ich wiecznie trzymać pod kloszem i mówić, że wszystko będzie dobrze.
Ta, więc może następnym razem opowiesz im, jak wybiłeś wszystkich mieszkańców tego fortu, bo odmówili ci schronienia, a ty chciałeś mieć dostęp do generatorów.
Może i opowiem, ale gdyby nie to, to nie byłbyś dzisiaj wodzem tych ludzi, tylko siedział dalej w moich jajach.
Nie będę się z tobą kłócił, ale przynajmniej przed dzieciakami postaraj się trzymać język na wodzy.
Mietek odwrócił się i już miał wracać do pracy, ale stary go zatrzymał.
Czekaj.
Co znowu? Siadaj, a najlepiej przynieś wódki. Mam jeszcze jedną historię do opowiedzenia.
Nie mam czasu.
Gówno. Ja niedługo umrę, a ty musisz coś wiedzieć. Mieczysław stał w rozkroku, niepewny co robić. W końcu wzruszył ramionami i odpowiedział. Dobra, jak chcesz, czekaj chwilę. Nigdzie się nie wybieram. Mietek wymamrotał coś pod nosem. Wyciągnął z warsztatu obrotowe krzesło, a po chwili wrócił z flaszką. Szkło było zmatowiałe, z etykiety pozostał tylko strzęp. Rozlał po trochu do dwóch niepasujących do siebie kubków. Sobie nalał więcej. Mów. Koniec świata nie wyglądał dokładnie tak, jak opowiadałem. A jak? Yellowstone nie wybuchł sam z siebie. Myślisz, że przy całej naszej wiedzy nie dowiedzielibyśmy się wcześniej i zostalibyśmy całkowicie bez przygotowania? Z tego, co wiem, można było rejestrować aktywność sejsmiczną, ale to nie daje gwarancji. Nie wiem, na ile te pomiary były miarodajne, zresztą to nieważne. WSA we współpracy z naukowcami. Oczywiście, nieoficjalnie. Co?
Słuchaj, a nie kwestionuj. Potem będzie na to czas.
Dobra, już nic nie mówię, stwierdził Mietek i łyknął ze swojego kubka. Wódka paliła w gardło. Wysadzili go Amerykanie, powtórzył dziadek i sam wziął mały łyczek, bo nie było innego wyjścia. Na ziemię dotarli obcy, pieprzeni kosmici. Mietek miał wielką ochotę coś powiedzieć, ale się powstrzymał. Nie zaczęło się jak na filmach, od walki i ekspansji. Obcy umieli się z nami komunikować i jak gdyby nigdy nic oznajmili, że są zwiadem, że nasza planeta jest idealna do osiedlenia i za miesiąc przybędzie tu statek. Zaproponowali nam pokój i bycie niewolnikami. Tak po prostu? Tak, skurwysyny wiedziały, że nie mamy z nimi szans. Ich przewaga technologiczna była jasna dla wszystkich, to wyłożyli. Ale ludzkość nie ugięłaby się tak łatwo. Staruszek uśmiechnął się, prezentując braki w uzębieniu. Jesteśmy upartym i zawziętym gatunkiem. Udało nam się odkryć, że dziady nie przeżyją w nieco zimniejszej atmosferze. Wyobraź sobie, że dowiedzieliśmy się tego zupełnie przypadkiem, zapraszając ich na rozmowy do klimatyzowanego pomieszczenia. Więc naukowcy zmrozili planetę, wywołując wulkaniczną zimę? Dokładnie. No ale co z ludźmi? Straty wliczone. Yellowstone i tak miał niedługo wybuchnąć. Naukowcy przyspieszyli tylko proces. Na Alasce już od dawna budowali podziemne miasto, w którym ludzkość miała przetrwać. Dobra, a skąd ty o tym wiesz? Tydzień przed wybuchem skontaktował się ze mną mój brat. Już nie było jak polecieć do tego miasta. Aby zatuszować przybycie kosmitów, wprowadzono kolejny lockdown. Nic nie latało między kontynentami. Poza tym ludzie u władzy oczywiście nie wpuszczali tam nikogo prosto z ulicy. Mieli listę wybranych specjalistów i możnych i tylko oni mogli załapać się na przeżycie. Jednak zdążyłem zebrać wiedzę i zapasy, które pomogły mi zbudować tę bazę. Chyba raczej przejąć, stwierdził Mietek bez złośliwości, kręcąc prawie pustym kubkiem i zastanawiając się nad dolewką. Tak, przejąć, masz rację. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Gdy inni żyli jeszcze w błogiej nieświadomości, ja robiłem zapasy. Gromadziłem broń, przeglądałem mapy i plany. Uczyłem się schematów i obsługi generatorów. Znalazłem miejsce, w którym teraz żyjesz. Idealna, ciepła dolina osłonięta przed całym światem. Dziadek kolejno odginał wykrzywione reumatyzmem palce. Mietek dawno nie widział go tak poruszonego, a stary zdawał się nie mieć dość wymieniania argumentów. Cieplejszy mikroklimat niż wszędzie dookoła, nawet po nastaniu wulkanicznej zimy, niezamarzająca rzeka, dzięki której działają generatory, gorące źródła dodatkowo podgrzewające teren i cały fort. Myślisz, że gdzie indziej mielibyśmy szansę na przeżycie? Nie wiem. Jednak mniejsza o to. Ta historia o kosmitach. Na pewno opowiadasz mi to z jakiegoś konkretnego powodu, a nie dla umilenia czasu. Jakie to ma dla nas znaczenie? Ale według obliczeń tych doktorków od wybuchu wulkanu, pył, który przesłania nam niebo i siarka, która odbija promienie słońca, powinny opaść w ciągu 10 lat od wybuchu. Od katastrofy minęło 40 lat i jakoś tego nie widać. Pewnie coś pojebali w obliczeniach. W każdym razie niedługo zrobi się cieplej. Boisz się, że obcy powrócą? Staruszek pokiwał głową. Nie odpowiedział. Wziął kolejny łyk alkoholu. Masz jakiś pomysł? Nie, ale mam nadzieję, że tajny bastion, o którym ci powiedziałem, ma jakiś plan, oznajmił dziadek. Mamy zaufać ludziom, którzy zniszczyli naszą planetę i zabili większość ludzkości? To niedorzeczne. Ci kretyni poświęcili większość ludzkości dla możliwości nędznego życia w mrozie. Mróz nie brzmi tak źle jak niewola. Nie dla tych, którzy zamarzli. Gówno wiesz, ale rób co chcesz. W moim kufrze jest dziennik. Znajdziesz tam mapę do stacji radiowej i kody, aby ich wywołać. Mój brat zmarł 2 lata temu i od tamtego czasu nie mam od nich informacji. Ale z tego co wiem, pracują nad jakąś bronią do walki z kosmitami. I co mam zrobić z tą wiedzą? Powiedziałem, rób co chcesz. Ja i złe. W każdym razie wdrażałem w życie to, co uważałem za słuszne, najlepiej jak potrafiłem. Teraz pora przekazać pałeczkę młodszemu pokoleniu. Sami musicie zawalczyć o swój dalszy los. Wasz czas, aby działać i walczyć. Dziadek ciężko oddychał. Zmęczyła go ta rozmowa. Mietek ściskał w dłoni kubek tak, że aż zbielały mu knykcie. Walczyć o własny los? O los, który ktoś wybrał za nas? Wasze pokolenie miało wszystko. I wszystko zaprzepaściliście. A teraz mówisz mi, że to, co robię, całe życie nie ma sensu, bo przyjadą kosmici i zrobią z nami, co zechcą. Zamknij się, gówniarzu. Co myślisz, że ja za wszystko odpowiadam? Ja też robiłem to, co było trzeba. Nie wybrałem takiego losu. Owszem, zabiłem byłych mieszkańców tej bazy. I wcale nie żałuję, bo udało mi się stworzyć dobry przytułek, aby przetrwać. Sprowadziłem tu pół. To był wybór. Oni albo ja. Dla mnie decyzja była oczywista, choć nieprosta. Jakbym miał to powtórzyć, to wszystko zrobiłbym tak samo. Dziadek zamilkł, poczerwieniał na twarzy. Przez chwilę trzymał dłoń przy piersi, jakby bolało go serce. Potem machnął ręką, wypił resztkę wódki z kubka. Dał spłynąć alkoholowi gorącą falą do żołądka i podjął już spokojniej. Ale ja walczyłem tylko o siebie. Ty masz na głowie dzieci i całą wioskę. Co uczynisz? Twoja wola. I życzę ci tego, abyś na stare lata nie mógł sobie zarzucić, że czegoś nie zrobiłeś, choć miałeś taką możliwość. A ty nie mogłeś powiedzieć mi tego wcześniej? Na wpół spytał, na wpół warknął Mietek. Mogłem, ale co by to zmieniło? Starszy wioski nie odpowiedział. Dolał sobie wódki, wypił płynduszkiem, z trzaskiem odstawił kubek na stolik, aż podskoczyło na nim pudełeczko z tytoniem. Muszę to przemyśleć. Słusznie. Stary znów zaczął nabijać fajkę. Mieczysław wstał z obrotowego krzesła. Wszedł do warsztatu.
Przyjrzał się układowi, który naprawiał wczoraj.
Ten nagle wydał mu się mało ważny. Nerwowym ruchem wyłączył lutownicę. Od dawna myślał, że są bezpieczni. Świat niby się skończył, lecz udało ułożyć się go na nowo, a teraz wyglądało na to, że ponownie może lec w gruzach. Zbliżył się do kufra z bronią. Trochę amunicji, kilka karabinów i pistoletów wytworzonych nim przyszedł na świat, ale wciąż działających. Złapał za rewolwer, przyjrzał się czarnej lufie, sprawdził bębenek. Broń wydała mu się śmieszna. Pamiętał, jak ojciec uczył go strzelać. Huk i zapach prochu. Pamiętał pierwszą zabitą sarnę. Wtedy broń zdawała mu się nie do zwyciężenia. Tu nie chodzi o broń, pomyślał. Tu chodzi o mnie. Po prostu nie wiem, co mam zrobić. Czegokolwiek nie wymyślę, może okazać się, że zrobiłem zbyt mało. Uderzył pięścią w mur. Synu, do garażu wszedł dziadek z fajką w dłoni. Pomimo wieku wciąż dziarski, ale mikry w porównaniu do tego, jak wyglądał dawniej. Tak, tato? Wiem, jak to jest. Czasami człowiek czuje się bezsilny i zagubiony. Jednak odwaga to nie brak lęku, a umiejętność jego przezwyciężania.
To z jakiejś książki albo filmu? Mietek oparł się tyłkiem o stół warsztatowy,
garbiąc plecy i nie zdając sobie chodzić z postawy za staruszka. Mimo to uśmiechnął się. Jego ojciec zawsze lubił cytaty. Możliwe, nie pamiętam. W każdym razie to prawda. A to, co mówiłem wcześniej, nie do końca znaczyło to, co miałem na myśli. To znaczy, zawsze znajdzie się coś, czego będziesz żałował. Grunt to mieć cel i robić coś, cokolwiek, a nie siedzieć na dupie i czekać na poprawę losu, bo ten sam z siebie nigdy się nie poprawi. Stary wsadził fajkę do ust, skończył mówić i teraz czekał na odpowiedź. Masz rację, Mietek wyprostował się, odłożył ściskany w dłoniach pistolet. Jutro ruszę do tej twojej radiostacji. Jeśli kolejny koniec świata ma nadejść, zrobię wszystko, aby dobrze się na niego przygotować. Nieważne, czy ludzie w bastionie na Alasce chcą dalej ochładzać planetę, walczyć, czy planują zupełnie co innego. Nawet jeśli nic się nie wydarzy, trzeba szykować się do wojny. Ale nie dlatego, że ty mi to mówisz, robię to dla siebie i dzieci. Dziadek rozciągnął usta w uśmiechu. Świat się nie zmienia. Rządzi nim prawo wilka, a wilk jest gotów odgryźć sobie łapę, gdy wpadnie w sidła. Problem w tym, że człowiek ma dużo większe możliwości i może zrobić dużo głupsze rzeczy. Zmrozić planetę? Czemu nie? W każdym razie lepsze to niż bezczynność i właśnie dlatego dziadek uśmiechnął się uśmiechem wilka.
Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Hadbol.